Zaproszona była Elżbieta. Już siódma za minutę, dziewczyna, pani, która z nią jeździła, przyszła do drzwi, mówi, że księżna gotowa. Lokaj wprowadził. Jedli obiad, ale ja upiekłem indyka. Ten mój pan, nie wiedząc, nie myśląc, kupił mnie 28-funtowego indyka, a ja mogłem dopiero dostać 18-20.
O czym była mowa, ale najważniejsze, kto wypowiedział te słowa?
Te słowa Felix Rembiałkowski, nasz bohater akurat tego spotkania, którego odwiedziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego, także fotoreporter. Pan brał udział w tym spotkaniu. Do spotkania doszło 9 maja. Gdzie?
Tak, 9 maja miałem tą przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. No, było bardzo emocjonalne, bo pan Felix, pomimo swoich 102 lat i 5 miesięcy, właściwie 6 miesięcy, przy pewnych problemach z poruszaniem się, jednak dziarsko jako gospodarz witał w progu panią marszałek i wręczył jej niespodziankę w postaci zdjęcia, które miałem przyjemność zrobić 2 lata temu na spotkaniu przy pomniku Halerczyków z dedykacją dla pani marszałek. Pani Małgorzata miała łzy w oczach.
Pan Rembiałkowski jest najstarszym żyjącym weteranem II wojny światowej w Chicago?
Z Polaków na pewno tak. Z tego, co mi przynajmniej wiadomo, raczej jest paru stulatków lub blisko, ale 102,5 roku raczej nie słyszałem, żeby ktoś miał.
Powróćmy do tego wstępu, do tych słów. Jakieś były wzmianki o indyku?
Tak, bo to...
Czego dotyczyła ta sytuacja, wiadomo, którą takie, pan Rembiałkowski opisywał?
Takie spotkanie jest okazją do tego, żeby porozmawiać, powspominać, bo i pan Felix tu trochę opowiadał o swoich życiowych przygodach, o jak był młody, jak pracował u kowala, jak zakładał koła wiciowe na Kujawach, a później troszeczkę o tym okresie, o pracach przymusowych w Niemczech, o jego także ucieczce do armii generała Maczka, a później jak był kucharzem w Londynie, bo chciał startować na studia medyczne, ale mówi, no niestety język i inne sprawy przeszkodziły, że się nie dostał, ale zdawał, podchodził, nie dostał się i z tego wszystkiego został kucharzem. I tym kucharzem był w różnych miejscach dla różnej ilości osób, aż trafił w końcu do jednego z lordów i tam między innymi właśnie to fragment tego wspomnienia, miał okazję przygotowywać indyka i na tym indyku była przyszła królowa Elżbieta.
Pan Felix Rembiałkowski do Stanów Zjednoczonych wyemigrował, z tego co dowiaduję się z pana tekstu, w 1951 roku. Czy pamięta ten okres swojego życia?
Znakomicie. Wielokrotnie mieliśmy możliwość rozmawiać. On jako syn działacza ludowego, jego ojciec był skarbnikiem na 3 powiaty, jak przed wojną. Bywali w ich domu również, bywał Wincenty Witos i inni działacze chłopskiego ruchu ludowego. I wyjeżdżając z Londynu, on w Londynie był w tych kręgach ludowców i dostał rekomendację, list do pana Jerzego Migały, który tutaj w Chicago po wojnie był działaczem właśnie ruchu ludowego. Został przyjęty, bardzo szybko tam też awansował i włączył się właśnie w organizowanie ruchu ludowego. Między innymi na zjeździe w Paryżu był delegowany tutaj ze Stanów Zjednoczonych, został wybrany skarbnikiem Komitetu Wykonawczego PSL-u na świecie. Później był sekretarzem również w tym Komitecie Wykonawczym. No, bogata historia, tak jeszcze na dodatek, że poznał bliżej się z panem byłym premierem Stanisławem Mikołajczykiem. Ta zażyłość była dosyć bliska, bo premier Mikołajczyk był ojcem chrzestnym jego pierwszej córki, pani Małgorzaty zresztą.
W tym okresie już emigracji do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżał do Polski, miał duży kontakt z Polską, czy raczej starał się ten ruch ludowy, o którym pan wspomniał, a także skupiać środowisko weteranów właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych?
Do Polski zaczął jeździć już w okresie wolnej Polski, szczególnie do Bydgoszczy, do terenów koło Włocławka, no tam skąd pochodził, bo Felix Rembiałkowski urodził się w Kowalu, to królewskie miasto króla Kazimierza i zawsze to z dumą powtarzał. W Bydgoszczy przy Uniwersytecie właśnie Kazimierza Wielkiego jest Muzeum Dyplomacji i Wychodźstwa Polskiego i tam również sporo pamiątek, które on sam osobiście przekazał. W tym czasie po wojnie, jak już tu przyjechał do Stanów Zjednoczonych, pierwsze, co zrobił, to wstąpił do Związku Narodowego Polskiego. Blisko 70 lat jest jego członkiem, czy nawet ponad już w tej chwili. I włączył się, tak jak powiedziałem, w ruch ludowy, ale nie tylko, był również weterański. Także był przez wiele lat funkcyjnym w kole byłych żołnierzy generała Maczka, gdzie przez ostatnie lata prezesem był Stanisław Lis. Był również w placówce 90. SWAP. Przez pewien czas był komendantem tej placówki 90., ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, oddawał się sprawom chłopskim i przez 12 lat wydawał taki miesięcznik Orkę, która była poświęcona właśnie sprawom Polski, relacji na świecie i tak dalej, i tak dalej. Przez 30 lat był organizatorem dożynek tu chicagowskich, polonijnych, między innymi właśnie z udziałem Feliksa Konarskiego, który od tej strony artystycznej to zapewniał, założył chór imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Także tych takich działań było bardzo wiele. Czasami jeszcze jak świętej pamięci pani Danuta żyła, to czasami tak żartowaliśmy, że miał czas na wszystko, tylko nie na rodzinę. I tu przyznawał się, że faktycznie może troszeczkę na tym odcinku zawalał, bo go ciągle w domu nie było.
Powróćmy do tego spotkania z 9 maja, kiedy w domu pana Feliksa Rembiałkowskiego w Morton Grove przebywała, składająca wizytę w Wietrznym Mieście, wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.
Zaproszona była Elżbieta, już 7:00, dziewczyna, która ją z nią jeździła, przyszła do drzwi, mówi, że księżna gotowa, lokaj wprowadził, jedli obiad, ale ja upiekłem indyka. Ten mój pan, nie wiedząc, nie myśląc, kupił mnie 28-funtowego indyka, a ja mogłem dopiero dostać 18-20.
Podczas majowego pobytu w Chicago wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Małgorzata Gosiewska złożyła wizytę w domu Feliksa Rembiałkowskiego w Morton Grove, weterana II wojny światowej, podkomendnego generała Stanisława Maczka, który w listopadzie ubiegłego roku celebrował 102. rocznicę urodzin. 9 maja wraz z wicedyrektor Kancelarii Sejmu Natalią Jaśkiewicz oraz wicekonsul Agapę Grochowską pani wicemarszałek odwiedziła najstarszego z żyjących w Wiecznym Mieście weteranów II wojny światowej. Wizyta była konsekwencją październikowego spotkania z panem Feliksem przy pomniku Halerczyków w 2019 roku, kiedy została zaproszona przez weterana na stulecie jego urodzin. Niestety ówczesne obowiązki parlamentarne nie pozwoliły na udział w urodzinowym przyjęciu, co było możliwe w tym roku. Witając dostojnych gości w progach swojego domu, pan Feliks wręczył pani marszałek fotografię upamiętniającą spotkanie przy pomniku w 2019 roku, wywołując wzruszenie obdarowanej.
Ale naprawdę, taka niespodzianka. Bardzo dziękuję.
To może pani marszałek odwróci to zdjęcie. Blisko dwugodzinna wizyta upłynęła na serdecznej rozmowie, pełnej wspomnień dotyczących lat minionych, przy kawie, smakowitym torcie i lampce koniaku. Feliks Rembiałkowski swoje wspomnienia rozpoczął od wydarzeń ze swojej młodości, gdy przed wybuchem II wojny światowej, jako syn działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kowalu na Kujawach, włączył się w tworzenie młodzieżowego ruchu wiciowego. Założył dwa koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici w Grodztwie. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że słowo panienka, często przewijające się we wspomnieniach, nie jest określeniem pejoratywnym, tak jak często dzisiaj jest postrzegane, ale oznacza młodą dziewczynę.
Miałem wspaniałe życie. Nawet moje koło, które pierwsze założyłem, miałem chyba 15 panienek młodych, takich od 17 do 20 lat. I mężczyzn też graliśmy w piłkę, w krągle i tak dalej, na polach króla Kazimierza Wielkiego. To były serwituty po królu Kazimierzu Wielkim, bo Kowal jest urodzonym miastem króla Kazimierza Wielkiego. To było pierwsze moje koło. Drugie koło założyłem w Dębniaku. Polakach, a później jeździły bardzo daleko razem z ludowcami. Razu pewnego szliśmy już w 10:30 i patrzymy, że w oknie się świeci w restauracji. Panienka jakaś tam chodzi. Taki pan Stankiewicz był prezesem Wiczowców. Zapukał do tych drzwi. No, ta panienka wyszła. Możemy dostać coś przegryźć. Proszę bardzo. No późno jest, ale no, to nie szkodzi, prawda? Ładne, eleganckie panienki były ubrane elegancko z pokernerską, prawda? Nawet teraz, jak byłem chyba w 90 roku, to tam spotkałem mojego dalekiego kuzyna takiego, akurat do sklepu przyszedł. Do tego, to już nie ten sklep, to już był nowy, wybudowany, elegancki stopisz, prawda? No i ta panienka jedna prowadziła ten sklep jeszcze. Tak, oni mieli, wtedy mieli restaurację, a jak byłem teraz, to tylko sklep. Sklep mieli i sprzedawali tam żywność również. No, życie moje młodociane to na pewno naprawdę było piękne.
W czasie wojny wywieziony został na roboty przymusowe do Niemiec. Przez blisko 4 lata pracował w samochodowym zakładzie naprawczym. Jak sam mówi, miał szczęście, bo Niemcy go szanowali, czego najlepszym dowodem były przyjazne relacje kontynuowane do tej pory.
Zabrali mnie do naprawcy do Niemiec. No stamtąd ten arbeitsam przerzucił mnie do, bo ja byłem fachowcem, przerzucił mnie do naprawy samochodów. Ja znałem się na motorach, to dał mnie do produkcji motorów. Ja przerabiałem motory, a później przerabiałem samochody benzynowe na węgiel i drzewo. Naprawdę ja w życiu nie przechodziłem problemów życiowych, żeby mnie ktoś nienawidził. Niemcy mnie szanowali, pisali jak tylko do śmierci prawie. Każdy jeden pisał, mam listy, tutaj mam pocztówki pisane niedawno nawet, już przed śmiercią. Kwiaty przysłali 80 lat temu i byłem u nich i 80 lat pamiętali, przysłali na moje urodziny kwiaty.
Podczas wyprawy do strefy przyfrontowej po zepsute samochody udało mu się zbiec w marcu 1945 roku do Holandii, gdzie trafił do pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Po zakończeniu wojny przez 2 lata służył w polskiej strefie okupacyjnej. W 1948 roku trafił do Londynu.
Następnie pracowałem, byłem na szkole kucharsko-cukierniczej i gotowałem najpierw mnie przerzucili jako szefa głównego na 550 ludzi. Miałem kłopot. Te cholerne uncje przerabiać na gramy. Siedziałem do 3 w nocy, bo kradli. Jak te, co wydawali w magazynach, to kradli, bo im też się rozchodziło. Jak brakowało coś, to nie o czym doważyć, to wolał ukraść trochę każdemu i miał dosyć dyspozycji. Tu miałem bardzo miłe też towarzystwo, ale niedługo byłem. Dzięki Bogu, tam było ciężko dla mnie, ciężko. Przerzucili mnie później do Polaków. 21 Polaków było w koksowni, oni robili w koksowni. Węgiel przerabiali na koks. Jak ja byłem tam w polskim oboziku małym, gdzieś 21 ludzi, ja zapoznałem rzeźnika, czyli zięcia rzeźnika. Anglik miał rzeźnie, a złoż Polak ożenił się z jego córką. Zapoznaliśmy się, to ten Polak przywoził mnie mle, mięso, kości, co ja chciałem. To ci Polacy powiedzieli, no jeszcze w życiu nie mieli takiego jedzenia, jak Felix im szykuje. Ale stamtąd dostałem się do multimilionerów. Najpierw jeden gość dostał się do Londynu, do tego multimilionera, do pracy. Był trochę wyszkolony gość, chłopak, inteligentny chłopak. I się pyta ten multimilioner, czy ty nie wiesz czasem jakiegoś Polaka, kucharza? On mówi, wiem, bardzo dobrego, bardzo dobrego. No to, a może on by przyszedł do mnie? A on mówi, ja nie wiem, bo on tam gotuje dla tych 21 ludzi. No, a ja to ja spróbuję. Napisał list i kartkę i trawera, prawda, z limuzyną przyjechał do mnie zaprosić, żebym ja do niego tam przyjechał rozmawiać. Ale akurat tak wypadł. wypadło, że mój pomocnik, bo ja miałem pomocnika, pomocnik mi zachorował, że nie mogłem pojechać. Ale on nie zrezygnował. Drugi raz przysłał znowu tego drivera, żeby nie uważał na to, co się stało, to trudno, to on przyjmie mnie. Pojechałem, taki stół długi, jak to moja sala, to była ta konferencyjna sala. I najpierw przywitał mnie menadżer, ale mi poczekaj, to ja zaraz przyjdę tutaj, Alek, pan Alek będzie z tą rozmawiał. On poszedł do tego pana Arka, a pan Alek mówi, zaprowadź go na salę konferencyjną. Posadził mnie trzecie krzesło od końca. Ja siedzę, czekam, przychodzą jakieś trzy czy cztery panie, te sekretarki. Usiadły z drugiej strony, tak jak pani, a ja siedzę tutaj. No, za jakieś 5 minut przychodzi ten pan Alek cały, to był syn właściciela. No i czekamy dalej, on usiadł i czekamy dalej. On się mnie pyta, gdzie ja byłem, jak w wojsku, gdzie to, Niemcy i tak dalej. Wreszcie przychodzi właściciel, jego ojciec, z sekretarką. Usiadli, bo miejsce było zostawione dla nich. Usiadli, wtedy już zaczyna ze mną, żeby ojciec słyszał. Ale już rozmawiamy, tam jak normalny biznesmen, interes, prawda? Ale wreszcie się pyta, my mamy 2 psy. Czy ty myślisz, że będziesz umiał gotować dla nich? Ja mówię, co za kłopot, to jak się spytam. Bardzo to uderzyło w śmiech. On mówi, masz dobry humor, dobry jesteś, dobry, ja ci jeszcze funta dam więcej. Przyjął mnie. Tam miałem znowu raj. Papierosy, no w ogóle nic nie brakowało. Samochód miałem i wszystko. No i zawsze, jak jechał do London Club, to mnie zabierał, bo on był trochę kaleka. To zabierał mnie do towarzystwa. To szliśmy, prawda, te parowe kąpiele mieliśmy sobie najpierw, a później na obiad. O tak, ja byłem jak lord.
Z tym okresem wiąże się wiele ciekawych epizodów. Gotując u jednego z milionerów zaprzyjaźnionych z rodziną królewską, miał okazję przyrządzić indyka, który był serwowany ówczesnej księżniczce Elżbiecie, a ta poprosiła o przepis.
Zaproszona była Elżbieta. Już 7:00, dziewczyna, która z nią jeździła, przyszła do drzwi, mówi, że księżna gotowa. Lokaj wprowadził. Jedli obiad, ale ja upiekłem indyka. Ten mój pan, nie wiedząc, nie myśląc, kupił mnie 28-funtowego indyka. A ja mogłem dopiero dostać 18-20. Działe, wszystko zrobione. Chcę go włożyć, kolender, nie mogę.
Nie wchodzi.
Nie mogę, ale muszę go upić, nie ma rady, nie ma już tu, nie ma wyjścia. Otworzyłem te drzwiczki, włożyłem go ile mogłem, wepchłem tam nogami te drzwiczki zamknąłem. I teraz nie otwieram, no bo się boję, że jak mi nogi wystawi kordana, to co ja zrobię? Gorący para, 3,5 godziny, okej, pierwszy, nie go diabli wezmą. Jak ja otworzyłem te drzwiczki, po 3,5 godzinach, mój indyk taki piękny, jak ja w życiu jeszcze nie miałem. Taki żółciutki, elegancki. Ta para widocznie, ten zatłoczony ten piec powodowało, że ten indyk się zagłupił wszędzie naokoło jednakowo. Lokaj, prawda, zaniósł tego indyka. Ja musiałem zawsze iść z nim, bo pierwszy toast było na cześć królowa czy króla, a drugi na cześć kucharza. Ja musiałem z nim wypić wino. Ten indyk taki był dobry, że ja mówię wam, może się skruszył, tak, no jeszcze takiego indyka nie miał, to był wyjątkowy na świecie.
Po prostu, królewski.
Szczęście, tak. I ona mówi, my mamy Polaka kucharza, Polak był u nich kucharz. I mówi, daj mnie ten przepis, jak ty upiekłeś, to ja czemu nie mogę zanieść, prawda, i indyka 20 funtów. No to jest dobrze, ale mówi, ty możesz pisać po polsku, bo my mamy polskiego kucharza. No ja mówię, już prawie kończę. No dobrze, skończyłem, stała w drzwiach, tak nie weszła do pokoju. Przyszła, wzięła tę kartkę ode mnie, popatrzyła, czy przeczyta. Ona była bardzo inteligentna kobieta. A Elżbieta to zwany diabeł i anioł. Ona była urodzoną królową.
W 1951 roku postanowił spróbować szczęścia w Ameryce. Wylądował w Chicago z listami polecającymi od londyńskich działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i na ziemi Waszyngtona włączył się w budowę ruchu ludowego.
No jak przyjechałem tutaj, to od razu z listem pożyczonym do pana Migały Józefa. Nie ma już go, nie żyje dawno, prawda? Ale i George żyje, prawda? Może panie słyszały o nim.
Jego syn.
Syn jego. Księga Lucyna prowadzi te chór tutaj powiatowy, lira tak. I jak ja przyleciałem tutaj, to od razu wzięli mnie do organizacji, do już zaraz wstąpić do zarządu głównego, od razu wiceprezesem zostałem, ale to było stronnictwo polskie, stronnictwo ludowe.
W 1955 roku na Światowym Kongresie Ruchu Ludowego w Paryżu został wybrany skarbnikiem Komitetu Wykonawczego. Blisko współpracował z byłym premierem Stanisławem Mikołajczykiem, który został ojcem chrzestnym Małgorzaty, pierworodnej córki Danuty i Feliksa Rębiałkowskich.
I zapoznaliśmy się oba z Mikołajczykiem. Jakoś Mikołajczyk mnie polubił, no i windował mnie, że ja zostałem wybrany na Paryżu na kongresie skarbnikiem, a później sekretarzem. No i on bywał u mnie w domu, ja u niego, żeśmy się kolegowali. Nawet chrzestnym córki Margaret.
O tak,
przed śmiercią przyjechał się pożegnać z nami. Bo on wiedział, kiedy umrze, bo on miał wrzut w głowie, prawda, i lekarze dobrze wyliczyli, że no nie to, że na godzinę, ale tydzień czasu tylko pomylili. Przyjechał do nas tutaj, żeśmy się pożegnali i tak dalej.
Przez kilka lat wydawał chłopski magazyn informacyjny Orka. Przez 30 lat był organizatorem dożynek, zakładał chór imieniem Ignacego Jana Paderewskiego, przez wiele lat pracował społecznie w kole weterańskim 1. Dywizji Pancernej. Od 70 lat jest członkiem Związku Narodowego Polskiego, był komendantem placówki 90. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. W Bydgoskim Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego znajduje się znacząca ekspozycja, powstała z jego darowizn. Żegnając gospodarza, pani wicemarszałek wręczyła mu pamiątkowy medal oraz życzyła dużo zdrowia i przyjęła zaproszenie na 103. urodziny, które weteran ma nadzieję hucznie celebrować 20 listopada tego roku. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Małgorzata Gosiewska. Pani marszałek, spotkania z weteranami to chyba szczególny czas dla młodego pokolenia Polaków, bo takimi jesteśmy.
Tak, młode pokolenie. Teraz już tak zupełnie poważnie. Kontakt z żywą historią to jest olbrzymi skarb. Ja miałam w swoim życiu wiele szczęścia, że mogłam w sposób bezpośredni rozmawiać, wysłuchiwać wspomnień warszawskich powstańców, żołnierzy wyklętych, zaporczyków, z którymi się przyjaźniłam. Pan Feliks jest taką żywą historią. Ja jestem wdzięczna, że mogłam dzisiaj z nim spędzić choć chwilę, wysłuchać nieprawdopodobnych historii z jego życia. Żadna książka, żaden film nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu. Życzę wszystkim młodym ludziom, by wykorzystali jeszcze te ostatnie chwile, kiedy ci bohaterzy żyją, żeby mogli ich poznać, uścisnąć dłoń i wysłuchać.
Bo tych okazji zostało naprawdę niewiele.
Niewiele zostało tych bohaterów, którzy mogą nam właśnie w bezpośredni sposób opowiedzieć historię II wojny światowej i potem życia na emigracji. Pan Feliks jest osobą, która wszystko to łączy i potrafi barwnie opowiadać. Ma doskonałą pamięć, zdrowie i dziękuję za to, że mogłam tego doświadczyć.
Słyszałem, że zapraszał na 103. urodziny.
I mam nadzieję, że podtrzyma swoje zaproszenie. Ja przyjadę.
Feliks Rębiałkowski przez władze wolnej Polski uhonorowany został m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej, którym w dzień po wizycie pani wicemarszałek udekorował weteran minister Adam Kwiatkowski, a gratulacje osobiście złożyła pierwsza dama Rzeczypospolitej Agata Kornhauser-Duda.
O, ja się bardzo cieszę, naprawdę.
A czy mogę wycałować? O! No, dziękuję. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Dziękuję za wszystko, za
ja
pana
również,
życie.
Ja również.
Za dzisiejsze spotkanie.
No,
i proszę o jeszcze.
Przyjemność po mojej stronie.
Po tym powitaniu, o którym już mówiłem, kiedy pani marszałek o mało co się nie rozpłakała, otrzymując to zdjęcie, miałem okazję to uwiecznić. Po prostu 2 godziny takiego spotkania w bardzo serdecznej atmosferze, przy torciku, przy kawce i również przy małym koniaczku. Prawie 2 godziny rozmawiali, wspominali, także wszyscy się zamienili w słuch, bo tam też na tym spotkaniu była pani wicekonsul Agata Grochowska, była także wicedyrektor Kancelarii Sejmu Natalia Jaśkiewicz. Te rozmowy trwałyby dłużej, ale pani marszałek, wiadomo, miała obowiązki, udawała się do Związku Narodowego Polskiego. No i przy pożegnaniu wręczyła taki pamiątkowy medal i została zaproszona na 103 urodziny. Przyjęła to zaproszenie i powiedziała, że na pewno będzie.
A te 103 urodziny przypadają 20 listopada.
20 listopada, już za kilka miesięcy tego roku oczywiście.
Słyszałam, bo wspominał pan we wcześniejszym naszym podcaście, że pan Felix bardzo emocjonalnie podchodzi do takich spotkań, bardzo emocjonalnie podszedł do tych wydarzeń związanych z majowymi świętami, w których brał udział. Czy wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o stan zdrowia?
Brał udział, bo następnego dnia uczestniczył w spotkaniu w konsulacie generalnym. Został zresztą odznaczony przez ministra Adama Kwiatkowskiego krzyżem komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Odwiozłem go do domu i niestety przykra wiadomość, bo wylądował w szpitalu z objawami lekkiego wylewu. Ma już na dniach wyjść, bo tam pewne jeszcze komplikacje inne. Życzmy mu dużo zdrowia, miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, bo to twardy człowiek, jak córka powiedziała.
Rozmawiamy 20 maja. Mamy oczywiście nadzieję, że pan Felix będzie celebrować w pełnym zdrowiu swoje 103 i nie ostatnie urodziny w listopadzie przyszłego roku, a teraz może zaprosimy na to, co udało się panu nagrać podczas tego spotkania z 9 maja. Była to relacja ze spotkania w domu Feliksa Rembiałkowskiego w Morton Grove, weterana II wojny światowej. Było to spotkanie, którego głównym gościem była wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.
Miał w tym spotkaniu również uczestniczyć powstaniec warszawski Tadeusz Gubała, ale no niestety troszeczkę wcześniej też dopadł go COVID i nie mógł się ruszyć z domu. Tak to niestety jest dzisiaj, że nie wiadomo kiedy i gdzie, co kogo dopadnie. Miejmy nadzieję, że nasi weterani będą nadal w dobrej kondycji jeszcze spotykali się z nami, bo jak powiedziała marszałek Gosiewska, to jest żywa historia i powinniśmy czerpać na ile to możliwe.
I ja się bardzo cieszę z tego materiału dźwiękowego, bo zgadzam się z wicemarszałek Gosiewską. To jest żywa historia. Mamy nadzieję, że będzie takich relacji dużo więcej, ale bądźmy realistami. To są osoby, które mają już ponad 100 lat.
Niestety czas jest nieubłagany.
A przy okazji, czy usłyszał pan kiedykolwiek od pana Rembiałkowskiego, co jest jego receptą, można powiedzieć, na tą długowieczność?
Pytałem go kiedyś o to i może taka wypowiedź dosyć żartobliwa, ale mówi, że praca, a później miłość.
Miłości sobie życzymy, pracy niekoniecznie. Do usłyszenia, panie Andrzeju.
Do usłyszenia.
Andrzej Baraniak, fotoreporter, współpracownik Dziennika Związkowego.